Za niespełna godzinę warszawski sąd zajmie się pierwszym pozwem zbiorowym przeciw Getin Noble Bank. Liczba chętnych na takie rozwiązanie rośnie. Tymczasem zapowiedzi rządu PO-PSL odnośnie rozwiązań dla kredytobiorców we frankach pozostały w formie werbalnej. I dzisiaj także w jednej ze stacji telewizyjnych profesor Witold Modzelewski przytoczył słowa kontrowersyjne, jak tutaj się ocenia, wicepremiera Janusza Piechocińskiego. No i tym sposobem pan profesor dzisiaj stał się, można powiedzieć, nie jestem bohaterem dnia, ale jest cytowany, te słowa są rozważane. A teraz mamy połączenie z panem profesorem, więc możemy jeszcze raz usłyszeć te zarzuty, te słowa przeciwko, które były skierowane do premiera. Witam serdecznie, panie profesorze, na naszej antenie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam najserdeczniej.
No właśnie, po prostu pan dzisiaj powiedział, no to, co się dzieje z frankiem, jest problemem kraju, a nie banków. Państwo ma stać na straży prawa, a to prawo zostało złamane. Tak to mniej więcej brzmiało. Czy jeżeli się mylę, to bardzo proszę o dopełnienie.
No bo można powiedzieć, w czym najprościej no, jest problem, z którymi się spotykamy. Jest tak, mamy 550 tysięcy dłużników z rodzinami, to jest być może grubo ponad milion obywateli, którzy zaciągnęli bardzo ryzykowne kredyty, które im ktoś świadomie czy nieświadomie, czy pod wpływem błędu, czy nieumiejętności rozpoznania tego, co robi, zaproponował. Ludzie ci stali się dłużnikami w wielu przypadkach w kwotach dla nich całkowicie niedostępnych i stajemy przed problemem. Czy to jest ich prywatny problem, tak jak wielu ludzi chce nam narzucić taką narrację, że z serii Wydziały Gały co brały i to jest i wasz problem i wy się musicie z nim uporać, czy też jest to problem publiczny. No, do tej pory staliśmy przed następującym dylematem. Czy władza, działając w interesie publicznym, ma chronić interesy banków, czy też interesy dłużników, którzy nie są w stanie w wielu przypadkach. Nikt tego do końca nie wie, ale przynajmniej w istotnej części nie są już w stanie ponieść ciężaru owego długu, który jest uzależniony od zdarzeń losowych. No bo przecież jeżeli mój dług zależy od tego, co zrobi Bank Centralny Szwajcarii, a w końcu ani nie otrzymałem franków, ani nie spłacam franki, tylko jest to tak zwany kredyt indeksowany, złotowy, ale indeksowany na podstawie owych zdarzeń, wcale nie rynkowych, tylko decyzji określonych gremiów decyzyjnych w Szwajcarii, no to mój Boże, czy to jest problem, który można skwitować jako wewnętrzną sprawę tych, którzy popadli w owe kłopoty? Chyba nie. I naszym wielkim zarzutem, takim zarzutem pewną nawet goryczą jest to, że narracja rządzących jest bardzo zgodna z interesami banków, a sądzę, że wszyscy powinniśmy apelować, a ja to robię od samego początku, żeby nie zrzucać tego sporu na wymiar sprawiedliwości, bo to drogi, kosztowny i bardzo długotrwały sposób rozwiązywania problemów publicznych. Tu się powinien zaangażować rząd. Na razie mu się to po prostu nie bardzo udaje i sądzę, że wie, że dotychczasowe propozycje były nieprzemyślane, stąd być może te nerwy, które puszczają w takich różnych rozmowach kuluarowych.
No i z całym szacunkiem, panie profesorze, wygląda na to, tak wyglądałby pan premier Piechociński, wicepremier, no bardziej był za bankami szwajcarskimi niż za Polakami, którzy mają problem z tymi kredytami. Z całym tutaj prawdą, że wzięli je świadomie, mniej świadomie, bardziej patrzyli, byli chytrzy w tym momencie, jak je brali, nie osądzajmy, ale są to ludzie w kłopocie i premier rządu powinien być po stronie swoich rodaków jednak.
Myślę, że przede wszystkim z tego trzeba wyciągnąć jakąś mądrość ogólną. Niedobrze się stało, że ten spór, którym tak do końca nie wiemy, jaką rolę pełni władza publiczna, bo z jednej strony słyszymy ogólną deklarację pani premier, że jest po stronie raczej dłużników niż banków. Z drugiej słyszymy również wypowiedź szefa doradców ekonomicznych, pani premier, który mówi w zasadzie to samo, co postuluje od 5 lat, że owo przewalutowanie po kursie z dnia udzielenia to jest urealnienie wielkości długu do wielkości rzeczywistej, takiej, czyli spłacam to, co pożyczyłem. I z drugiej strony propozycje, i chyba to spowodowało, że puściły nerwy panu premierowi w momencie, kiedy jako przez przypadek spotkał moją skromną osobę, a ja utożsamiam być może pewne postawy, które są w tym momencie dość krytyczne wobec nieprzemyślanej. Bo tak mogę powiedzieć, ja ciągle wierzę, że przed nami jest pozytywne rozwiązanie tej sprawy. Nie sądowe, tylko pozytywne, czyli nasze państwo potrafi rozwiązywać trudne problemy, bo to jest naprawdę prawdziwy, trudny problem. Przy okazji muszę powiedzieć, że ja sobie bardzo wysoko cenię pana wicepremiera i darzę go wielką sympatią. Natomiast zrobił coś niedobrego. Oczywiście ja ostatnio usłyszałem parę, chyba z pół godziny temu, że nie mam się czego obawiać. To czytam ze strony PSL-u. Ja się w ogóle nie wiem, czy muszę się czegoś obawiać, no bo przecież tak łatwo, to już w moim wieku, czy mnie już tak się nie tak łatwo mnie przestraszyć. Natomiast chodzi o to, żeby tego rodzaju słów nie było. To znaczy, dobrze by było, żebyśmy się nauczyli pewnej powściągliwości w ocenach, a jeśli puszczają nam nerwy, no to mój Boże, no to można zrozumieć, wszyscy jesteśmy w stanie zrozumieć pewne niepotrzebne słowa. Dobrze by było, żeby one ze strony władzy nie padały, bo one mogą być źle zrozumiane, a tu chodzi o nie tylko wizerunek rządu, bo to jest ważne, zawsze dla każdego obywatela ważny jest wizerunek rządu, ale pewien kredyt zaufania, bez którego bardzo trudno uznać się za wspólnotę.
Wyjdę w słowo, nawet panie profesorze, taka ludzka reakcja, bo ja rozumiem, być może ktoś miał świadomość, nie miał, ale to są ludzie jakoś poszkodowani, no pomylili się, no zaskoczyło ich to, chcieli inaczej, a wychodzi ładnie ubrany ekonomista i mówi, że no cóż, tutaj nie ma co rąk załamywać, no dali się oszukać jak w karty, to jest hazard, wzięli udział w grze hazardowej, więc są tego konsekwencje. Tak nie można, bo jednak to jest człowiek, no taki człowiek po wypadku, nawet kiedy jest jego wina, bo wymusił pierwszeństwo, prawda, wyprzedził i tak dalej, no ale jak jest poszkodowany, jest ranny, to się mu udziela jednak pomocy jakoś, tak? Czy się zostawia na boku, mówi, no cóż, sam jest sobie winny, bo miał 120 na godzinę i wyprzedza.
No chyba tu dotknęliśmy istoty sprawy, czy to jest hazard. Ja śmiem twierdzić, że właśnie kontakty z bankami nie powinny mieć charakteru hazardowego. Czyli tu jest jakby istota zagadnienia, jakby chwytamy byka za rogi. Polega na czym? Czy udzielanie kredytów jest działalnością o charakterze hazardowym? Czy mamy tolerować zachowania ze strony oferentów, w tym przypadku banków, wprowadzenie na rynek czegoś, co właśnie przypomina hazard. Nie, to właśnie tu jesteśmy w domu i jakby doszliśmy do istoty problemu. Nie można. I to jest chyba wynika nie tylko z etyki rządzenia, ale przede wszystkim z prawa polskiego, że kredyt ma być kredytem, nie hazardem, grą na zwyżkę lub zniżkę wartości złotego względem określonej waluty, tylko ma być sposobem dostarczenia pieniędzy za odpłatnością, ale zwracam tylko to, co mi pożyczono, nie więcej. Jeżeli popełniono błąd, zakładam dobrą wiarę, że popełniono błąd i sądzono, że bank, że złotówka będzie stabilna względem franka i ten kredyt będzie nie wystrzeli tak, jak niestety wielu wystrzelił do góry. To znaczy, z błędu się trzeba wycofać. Czyli każdy, kto popełnia błąd i nie był w stanie przewidzieć przyszłości, no przynajmniej taką narrację słyszymy z tamtej drugiej strony, no to z tego błędu się trzeba wycofać i doprowadźmy do ugód, które pozwolą zlikwidować skutki błędu, bo jedna ze stron w wyniku tego błędu uzyskuje korzyść, a druga traci. Bo gdyby ten błąd był obopólnie korzystny, no to mój Boże, no to wtedy można powiedzieć, inaczej byśmy oceniali to z perspektywy dobra publicznego, ale ten błąd jednak przede wszystkim uderzył w tych, którzy zaufali. No to zaufanie to jak wiemy, leży w gruzach obecnie. No nie będziemy się teraz o to szczególnie martwić, no ale jednak zgódźmy się, jeżeli nie mamy już zaufania do banków, no to być może miejmy zaufanie wobec rządu i apeluję o to, aby był w tej dziedzinie dużo bardziej aktywny.
No właśnie, to tylko to, a tyle szumu się zrobiło, ale oczywiście ja myślę, tylko to pomoże sprawie, bo takie kredyty, jednak się nie oszukujmy, nie biorą ludzie bardzo majętni, ci, którzy zastanawiają się, gdzie ten fundusz potem włożyć, prawda, gdzie te finanse swoje ożywić, tylko ludzie, którzy no, mają jakiś tam, powiedzmy, nóż na szyi i szukają jakiegoś rozwiązania, bo chcą mieć mieszkanie, chcą jakoś szybko może wyjść z innego zadłużenia. Tak to wyglądało. Więc trzeba jakoś tutaj się im bardziej przyjrzeć z pewną taką dozą, no jednak pewnego miłosierdzia nawet, mówiąc tak.
Może czegoś, nie tylko, może na pewno miłosierdzie i na pewno pewnego poczucia sprawiedliwości i tego, że nawet z perspektywy zupełnie praktycznej nie wolno tym ludziom, którzy budowali na podstawie tego kredytu swoje miejsce w Polsce, nie myśleli o emigracji, a wiemy, że to jest wielkie nasze historyczne nieszczęście ostatnich lat. Nie można tym ludziom zabrać perspektywy, bo to byli ci, którzy, i oni są tą częścią naszego społeczeństwa, która chciała tu tworzyć swoją przyszłość. Nie odbierajmy ludziom przyszłości.
Oczywiście. Bardzo dziękuję panie profesorze za rozmowę, za wytłumaczenie nam dzisiejszych wypowiedzi. Pozdrawiamy serdecznie i do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo. Pan profesor Witold Modzelewski, ekonomista, był naszym gościem. Dziękujemy za rozmowę.